Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Paweł Pasierbek.
Niech młodość nie gaśnie w mroku zamkniętego pokoju, gdzie jedynym oknem na świat jest komputer i smartfon, napisał papież w przesłaniu na Światowy Dzień Młodzieży, który w tym roku obchodzony jest w diecezjach. Nasze duchowe ubóstwo jest miejscem szczególnej troski Jezusa, a wielką przeszkodą stawianą przez człowieka Bogu nie jest nasza słabość, ale upór i samowystarczalność, mówił do uczestników papieskich rekolekcji ksiądz Tolentino. Już wkrótce na Jasnej Górze pojawią się specjalne oznakowania dla niewidomych i słabowidzących. Witam 22 lutego i zapraszam na serwis informacyjny. Nigdy nie traćcie smaku radowania się ze spotkania, z przyjaźni, smaku wspólnego marzenia. Nie pozwalajcie, aby przebłyski młodości gasły w mroku zamkniętego pokoju, w którym jedynym oknem na świat jest komputer i smartfon. Otwórzcie na oścież drzwi waszego życia, zachęca papież w przesłaniu skierowanym na 33. Światowy Dzień Młodzieży, który w tym roku obchodzony będzie w diecezjach 25 marca. Jego tematem są słowa anioła z Ewangelii świętego Łukasza: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
Franciszek stwierdza w nim, że w młodzieńczym okresie życia jest rzeczą normalną, iż żywi się czasami różne obawy. Bywa to strach, że nie jest się kochanym, że pozostanie się samym lub też nie spełni się swoich marzeń. Także wierzący odczuwają strach, że może Bóg będzie żądał za wiele, że nie sprosta się powołaniu albo że dokonało się złego wyboru. Stąd pokusa, aby retuszować swój wizerunek, chować się za maskami, a obsesją staje się otrzymanie jak największej liczby polubień. Na tego typu wątpliwości papież proponuje konkretne rozwiązanie, którym jest rozeznawanie, gdyż pozwala ono uporządkować zamęt w myślach i uczuciach. Pierwszym krokiem w tym procesie jest wyraźne nazywanie swoich lęków. Trzeba spojrzeć na swoje wnętrze i nazwać je po imieniu. Konsekwencją takiego działania jest odrzucenie bojaźni, która paraliżuje, i zwrócenie się w stronę życia, stawiając czoła wyzwaniom, jakie ono niesie.
Franciszek zwrócił także uwagę na powody, które mogą nam pomóc nie lękać się. Jednym z nich jest to, że Bóg wzywa nas po imieniu, tak jak anioł zwrócił się do Maryi. Za imieniem kryje się tożsamość, która jest wyjątkowa i którą zna jedynie Bóg. W ten sposób człowiekowi zostaje objawione jego powołanie, plan świętości i dobra. Papież wyraził także życzenie, aby w Kościele powierzono młodym ważne obowiązki, aby wspólnota Kościoła miała odwagę pozostawiania im przestrzeni. Młodych zaś prosił, aby przygotowali się do przyjęcia tych zadań. Kontynuujcie waszą służbę z wytrwałością i odwagą, to cenny dar dla całego społeczeństwa. Tymi słowami zwrócił się Ojciec Święty do przewodniczącego włoskiej Krajowej Rady Antylichwiarskiej, której przedstawicieli przyjął niedawno na audiencji. Ksiądz Alberto D'Urso, stojący na czele organizacji non-profit skupiającej fundacje i stowarzyszenia antylichwiarskie włoskich diecezji, otrzymał od papieża list z podziękowaniem za działania podejmowane na rzecz ofiar lichwy i hazardu. Papież wyraził w nim wdzięczność za hojne gesty pomocy i miłosierdzia wobec osób, które zostały pozbawione godności ludzkiej. Zapewnił o uznaniu tych, którym dzięki pomocy organizacji udało się odnaleźć właściwą drogę. Zarażajcie wszystkich nadzieją, aby coraz więcej było tych, którym udaje się wyjść z tego tunelu, napisał Franciszek. Dziś piąty dzień rekolekcji, które papież Franciszek wraz ze swoimi współpracownikami odprawia w domu ojców paulistów Aricci pod Rzymem. Wczoraj po południu wysłuchali siódmej medytacji przygotowanej przez księdza José Tolentino Mendoza. Kontynuując temat pragnienia, podkreślił on, że to nasze duchowe ubóstwo jest miejscem szczególnej troski Jezusa, a wielką przeszkodą stawianą przez człowieka Bogu nie jest nasza słabość, ale upór i samowystarczalność. Papieski rekolekcjonista przestrzegł, że Kościół nie może się izolować, ale powinien się uczyć być ciągle w drodze. Istnieje bowiem ryzyko, że innym będzie wyznaczał trudną drogę do pokonania, a sam pozostanie w miejscu. Trzeba być uważnym, aby ten stan siedzenia nie stał się stanem duchowym, wewnętrzną atrofią. Dlatego nasze życie duchowe powinniśmy przeżywać we wspólnocie, a studnią, z której będziemy czerpać, jest konkretne życie wewnętrzne, zranione przez różne przeżycia i braki. Pogłębiając temat pragnienia, ksiądz Tolentino zauważył, iż dzięki niemu stajemy się bardziej ludzcy, a ono samo pomaga nam budować życie duchowego dojrzewania. Pomaga nam wyzbyć się wyobrażeń o rzeczach idealnych oraz błędnego postrzegania rzeczywistości.
Il grande ostacolo alla vita di Dio dentro di noi.
Wielką przeszkodą, jaką stawiamy Panu Bogu, nie jest kruchość czy niemoc, ale upór i sztywność. Nie słabość i uniżenie, ale przeciwnie, pycha, samowystarczalność i samousprawiedliwienie, izolacja, przemoc, psychoza władzy. Siła, której naprawdę potrzebujemy, łaska, która jest nam niezbędna, nie jest nasza, ale Chrystusa.
Natomiast w dzisiejszej porannej medytacji papieski rekolekcjonista odwołał się do przypowieści o synu marnotrawnym. Zaznaczył, iż jednym z wielkich niebezpieczeństw na drodze duchowej jest postrzeganie rzeczywistości przez własne ja, jakby ono było początkiem i końcem wszystkiego. Ukazuje ona także trudności w relacjach z innymi oraz delikatność braterskich więzów.
Tak naprawdę nie nosimy w naszym wnętrzu tylko rzeczy dobrych, zharmonizowanych, jasnych. Nosimy w sobie wiele rzeczy niejasnych, niewyjaśnionych, wręcz patologicznych. Niezliczone ilości nici do połączenia. Jesteśmy małostkowi. Są w nas sfery cierpienia, miejsca, które wymagają pojednania, pamięć, którą trzeba pozostawić Bogu do uleczenia.
Zdaniem księdza Tolentino nasze czasy są zdominowane przez dryfujące pragnienia, które wzbudzają w nas łatwy osąd, niezadowolenie, hedonizm. A to prowadzi do konsumizmu, który sprawia, że czujemy się zadowoleni, pełni, ale ta sytość, którą otrzymujemy dzięki konsumizmowi, jest więzieniem pragnienia. Kontynuując interpretację przypowieści o synu marnotrawnym, portugalski kapłan zauważył, że pragnienie wolności, które miał młodszy syn, doprowadziło go do błędnych kroków, natomiast jego starszy brat miał chore oczekiwania.
To są te same chore oczekiwania, które z taką łatwością przenikają i nas. Trudność w braterskim życiu, roszczenie sobie prawa do wpływania na decyzje ojca, brak radości z dobra czynionego przez drugiego. Wszystko to stwarza w nim ukryty resentyment i niezdolność do wejścia w logikę miłosierdzia.
Przeciwieństwem zachowań braci jest postawa ojca pełnego miłosierdzia. Nie jest ono czymś, na co zasłużyliśmy, ale jest współczuciem, dobrem, przebaczeniem. Jest dawaniem bardziej, więcej, jest wychodzeniem ponad. Jest nadmiarem miłości, która leczy rany. Wiara w Boga więc jest wiarą w miłosierdzie. Świadomość tego, że nie jesteśmy sami w naszym cierpieniu i bólu, że wyznawcy różnych religii są z nami i wspierają nas w naszym dążeniu do pokoju i pojednania, znaczy dla nas bardzo wiele. Tymi słowami przewodniczący Sudańskiej Rady Kościołów, ojciec James Oyed Latancio, odniósł się do informacji o szerokim odezwie na mający odbyć się jutro, w piątek, Dzień Modlitwy i Postu w Intencji Pokoju. Na apel Ojca Świętego odpowiedziały m.in. wspólnoty anglikańskie, prawosławne i muzułmańskie. Do udziału w inicjatywie zapraszał wiernych także prefekt Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Modlitwa wszystkich chrześcijan w tym dniu o dar pokoju byłaby autentycznym znakiem solidarności i bliskości z tymi, którzy cierpią, szczególnie z wieloma chrześcijanami z różnych kościołów, stwierdził kardynał Kurt Koch. O wielkim znaczeniu ogłoszonego przez papieża Dnia Modlitwy i Postu mówi hiszpańska zakonnica Judith Pereira Rico, od lat posługująca w ogarniętym wojną Sudanie Południowym. Podkreśla, że post i modlitwa to klucz do rozwiązania wielu problemów.
Nie zapominajcie o nas, o to błagają ludzie. Nie proszą o pieniądze, ani nawet o jedzenie. Papież nie zapomina, a jego apele pomagają nie zapomnieć także innym, twierdzi siostra. Co możemy zrobić, a czego nie robimy? Post i modlitwa zaproponowane przez papieża są odpowiedzią na to pytanie, dodaje. Według niej post, uwalniając nas od rozkojarzeń i wszystkich innych rzeczy, które zajmują nasze serca, nasze życie i nie pozwalają być wolnymi, czyni nas świadomymi konieczności pomagania innym.
Już wkrótce na Jasnej Górze pojawią się specjalne oznakowania dla niewidomych i słabowidzących. To wyjście naprzeciw potrzebom pielgrzymów i turystów, także tych starszych wiekiem, przekonują Paulini. Podkreślają, że chodzi również o zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa. Troska o niepełnosprawnych w różnych obiektach użyteczności publicznej jest coraz bardziej widoczna. Jeśli chodzi o zabytki, są to rozwiązania innowacyjne.
Jerzy Jóźwik, koordynujący projekt, wyjaśnia, że już niebawem w kilku miejscach Jasnej Góry, m.in. w Kaplicy Matki Bożej, zostaną umieszczone specjalne tablice tyflograficzne, a więc dotykowe dla niewidomych. Będzie można jednak z nich korzystać jak ze zwykłych planów. Pojawią się także oznaczenia poziome, które również będą uniwersalne, bo sygnalizować będą na przykład rozpoczynające się schody czy progi.
Mieliśmy na uwadze głównie to, żeby poprawić bezpieczeństwo i pomóc tym osobom niedowidzącym, niewidzącym w tym, żeby poruszali się po Jasnej Górze, wiedząc, gdzie się znajdują, dokąd mogą pójść, jak się układają ścieżki przejścia w poszczególnych etapach zwiedzania czy bytności na Jasnej Górze.
Wyczuwalno-wizualne oznakowania dla niewidomych i słabowidzących powstają we współpracy z przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych. To kolejny etap projektu realizowanego w ramach trwających prac remontowych. Wkrótce do użytku oddane zostaną także kolejne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
W stolicy Albanii w Tiranie w Akademii Nauk odbyła się konferencja poświęcona orędziu Ojca Świętego na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Tematem konferencji były słowa fake news, a prawda w środkach społecznego przekazu.
Biskupi, dyplomaci, naukowcy i dziennikarze podkreślili zaangażowanie papieża w obronę prawdy. Prawdą jest to, co jest dobre. Fake news jest szczególnie niebezpieczny, bo nie ma w sobie nic z prawdy. Fake news to coś innego niż propaganda, zakłamanie, nieprawda czy fałsz. Fake news jest poniekąd produktem demokracji. Manipulacja informacji w mediach to rodzaj siły, która zadaje gwałt godności osoby ludzkiej i życiu społecznemu. Nie uchronimy się od fake newsów, ale rozmowa o etyce, wyszukiwanie i prostowanie wymyślonych informacji, które wydają się prawdziwe, jak i troska o prawdę, to drogi, którymi społeczeństwo współczesne powinno podążać. Dla Radia Watykańskiego z Albanii mówił ojciec Andrzej Michoń, redemptorysta.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Każdego 22 dnia miesiąca Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży zaprasza do wspólnej modlitwy w intencji zbliżającego się spotkania młodych w Panamie. Dziś młodzi w Polsce modlą się w intencji chorych i tych, którzy ofiarowują swoje cierpienia w intencji SDM. Przy tej okazji warto wspomnieć, że do wyjazdu do Panamy przygotowuje się dwoje wolontariuszy długoterminowych. Od połowy marca Justyna Urbanowska i Bartosz Plecak będą wspierać Panamski Komitet Organizacyjny.
Po moich 3 doświadczeniach organizacji Światowych Dni Młodzieży chcę się dużo bardziej w to zaangażować, dlatego jak usłyszałam, że następne Światowe Dni Młodzieży będą w Panamie, gdzie językowo mi to bardzo odpowiada, to stwierdziłam, że muszę się zgłosić na wolontariat długoterminowy i chciałabym się dużo bardziej włączyć, pracować rok w międzynarodowym towarzystwie w duchu Światowych Dni Młodzieży.
Szczegółowe informacje o przygotowaniach polskich grup do wyjazdu można znaleźć na stronie kierunekpanama.pl. Przed nami kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej. Organizuje go Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Jest on skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a o konkursowej tematyce opowiada Ewelina Goździewicz ze Stowarzyszenia Civitas Christiana.
W tym roku Księga Psalmów, List do Galatów oraz List do Filipian. Tematyka też związana z rokiem duszpasterskim, z rokiem Ducha Świętego, także chcielibyśmy też poprzez ten zakres merytoryczny nawiązać do roku Ducha Świętego. Materiałem źródłowym zawsze w konkursie wiedzy biblijnej jest Stary i Nowy Testament, ale Pisma Świętego edycji Świętego Pawła.
Zgłoszenia przyjmowane są do końca miesiąca. Więcej na stronie www.okwb.pl.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.